Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Zarobić, a się nie narobić. Odwieczne marzenie większości ludzi, no i może jeszcze nieśmiertelność. Pewnie nigdy nie przestaniemy się zastanawiać, jak tego dokonać i ewentualnie kto mógłby to zrobić, ale w przeszłości masowo wierzono, że taką wiedzę posiadają albo za moment posiądą ją alchemicy. Generalnie ktoś, kto potrafi zrobić złoto z probówki albo zapewnić nam wieczny żywot, to dość cenny sojusznik. To też alchemików dość długo tolerowano. Nawet tolerował alchemików sam Kościół. Jak wyglądały początki alchemii? Jakich niesamowitych odkryć dokonano jakby przy okazji? I czy faktycznie da się zrobić złoto w laboratorium? Odpowiedź, zwłaszcza na to ostatnie, naprawdę może Was zdziwić. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Historia alchemii jest niemal tak długa, jak historia chęci człowieka do bogacenia się, czyli jest to historia pierońsko długa. Kiedy dokładnie zaczęto kombinować, jakby tu otrzymać złoto z probówki, tego nie wiemy, natomiast najstarsze ślady sugerują nam starożytne Chiny albo starożytny Egipt. Przy czym bardziej chyba jednak to drugie. Gdzie dokładnie? W przyświątynnych warsztatach, gdzie nie tylko specjaliści balsamowali zwłoki, ale też zajmowali się wytwarzaniem rzeczy niezbędnych do ozdabiania świąt. To były farby, szkło, stopy metali, a nawet podrabiane kamienie szlachetne. No, Egipcjanie byli niesamowici i to już tysiące lat temu. Kiedy Egipt znalazł się pod greckimi wpływami, to sztuka kombinowania z chemikaliami podzieliła się na chemię, czyli sztukę wytapiania metali i drugą odnogę, której celem było odkrycie, jak uzyskać złoto i inne cudowne eliksiry. Obiema tymi odnogami zajmowali się też Arabowie, którzy po kilkuset latach stworzyli dla tej drugiej odnogi nazwę alchemia. Zresztą tego przedrostka al użyli też, tworząc nazwę alkohol. To jakby standardowy lingwistyczny zabieg u nich, tak żebyście nie pomyśleli, że alchemia oznacza alternatywną chemię, chociaż to też miałoby sens. Z biegiem wieków powstawały kolejne tomy o alchemii. Co prawda żaden autor nie wyjaśnił, jak sztucznie zrobić złoto, natomiast można tam było znaleźć całkiem dokładne informacje, jak uzyskać stopy metali łudząco przypominające złoto i srebro, albo jak zrobić nie do końca prawdziwe kamienie szlachetne, barwiąc odpowiednio odłamki kryształu. Czy to było ciekawe? Jak najbardziej, ale nie łudźmy się, to było też potwornie niebezpieczne dla gospodarki, skoro każdy z takiego dzieła mógł się nauczyć, jak podrabiać szlachetne kruszce. Tym bardziej, że od pewnego momentu dokładnie było wiadomo, gdzie tych tomów szukać.
W Bibliotece Aleksandryjskiej.
No właśnie, i to podobno dlatego Dioklecjan kazał je spalić, żeby mu się fałszerze nie mnożyli, co ponoć było potworną plagą, a że przy okazji spłonęły też zapiski z innymi osiągnięciami cywilizacji, których wartości już nigdy niestety nie poznamy w pełni, to inna sprawa. Na szczęście część tej wiedzy udało się zachować dzięki Arabom, którzy nie tylko nadali alchemii nazwę, nie, oni byli dla niej o wiele ważniejsi. Arabowie byli wielkimi fanami idei uzyskania złota z probówki, ale byli wśród nich również sceptycy, na czele z bardzo szanowanym lekarzem Awicenną, chociaż okazuje się, że nie na tyle szanowanym, żeby go posłuchano, bo była taka grupa arabskich alchemików, którzy stwierdzili, że ten cały Awicenna to trochę ma rację, ale trochę to jednak nie, bo może i faktycznie nie da się ówcześnie znanymi metodami chemicznymi sztucznie zrobić złota, ale jest to możliwe za pomocą mitycznego, cudownego kamienia filozoficznego, który nie tylko zamienia materię w złoto, jak Guardiola dobre kluby w bardzo dobre kluby, ale ma też właściwości lecznicze i daje wieczne życie. Przy opcji, że złoto jak najbardziej da się sztucznie zrobić i to bez jakiegoś cudownego kamienia, upierał się inny arabski alchemik, o którym też powinniśmy wspomnieć, bo przy okazji odkrył coś naprawdę ciekawego. Gość nazywał się tak, ale prościej będzie go po prostu nazwać arabskim Mendelejewem, ponieważ stworzył coś na kształt ówczesnego układu okresowego. Znane substancje ułożył według rozpuszczalności w wodzie i smaku. Próbował też zrobić sztucznie złoto, łącząc ze sobą siarkę, rtęć i sól. No to mu nie wyszło, natomiast przy okazji swoich eksperymentów odkrył coś dla wielu być może nawet cenniejszego od złota. Powlekanie tabletek kleikiem, czyli innymi słowy smakowe leki, które nie wykręcają paszczy. Alchemia, najpewniej jak wódka, o czym już wam opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, prawdopodobnie dotarła do średniowiecznej Europy przez Hiszpanię, która przez jakiś czas była pod muzułmańskimi wpływami. Kto się pierwszy, można powiedzieć, zainteresował alchemią w chrześcijańskiej Europie? Kościół. Braciszkowie w klasztorach nie tylko tłumaczyli te traktaty arabskie, ale również pisali swoje, a naprawdę ciężko sobie wyobrazić, żeby pisali je wyłącznie w oparciu o sferę teoretyczną. No musieli prowadzić własne eksperymenty, choć musieli to robić dyskretnie, jednak wcale nie dlatego, że papież zabraniał. Jeden z najpopularniejszych naukowców duchownych XII wieku, Albert Wielki, którego wykłady w Niemczech i Francji przyciągały takie tłumy, że aż trzeba je było czasami organizować pod gołym niebem, spisał kilka takich złotych zasad, których trzeba przestrzegać, jak chce się być dobrym alchemikiem. Nie zawarł tam, co prawda, przepisu na złoto, ale naprawdę sporo miejsca poświęcił temu, żeby się przesadnie nie waflować z władcami, bo ci są tacy napaleni na bogactwo, tacy ogarnięci żądzą posiadania więcej i więcej złota, że w sumie nie wiadomo, co gorsze, czy nam się uda, czy nie. Jeżeli władca dowie się, że możemy mu pomóc i nam te eksperymenty nie będą do końca wychodzić, to zaczną nas męczyć pytaniami, deadline'ami, będą się denerwować, krzyczeć, aż w końcu stracą cierpliwość i nas w najlepszym wypadku zwolnią. A jak nam się uda, no to w sumie chyba jeszcze gorzej, bo wtedy taki władca jak poczuje złoto, to nas po prostu zniewoli i będzie chciał, żebyśmy do końca życia dla niego tylko zapierniczali. Trochę jak Pinkman w Breaking Badzie. Od pewnego jednak momentu alchemicy, którzy chcieli kontynuować swoje badania bez obawy o karierę, nie za bardzo mieli wybór, musieli prosić władców o pomoc, a to dlatego, że zmienił się stosunek kościoła do alchemii, co potwierdzono bullą Jana XXII. Papieża, Jana XXII oczywiście. Ojciec Święty nie tylko potępił alchemię w ogóle, ale też zapowiedział, że od tej pory tacy alchemicy będą musieli oddać tyle złota i srebra, ile wytworzą sztucznego kruszcu. A jeżeli jakiemuś duchownemu marzy się kariera alchemika po godzinach, to niech się żegna z kościelnymi nadaniami ziemskimi. Skąd w ogóle taka zmiana frontu? Władzom kościelnym chodziło dokładnie o to samo, co setki lat wcześniej Dioklecjanowi, żeby trafiały do władz bogactwa prawdziwe, a nie jakieś tam podrabiane. Kuszeni perspektywą nieograniczonego złota, europejscy władcy nadal trzymali u siebie alchemików, a czasem nawet całe ich grupy. Na przykład jedna z takich grup działała w Anglii i była wspierana przez króla Henryka VI, który głęboko wierzył w to, że właśnie ci ludzie będą w stanie zamienić ołów w złoto. Nic im z tego nie wyszło, ale nie ostudziło to zapału innych alchemików, którzy przy okazji odkrywali naprawdę niesamowite rzeczy, próbując uzyskać złoto nie tylko z ołowiu, ale na przykład i z moczu, jak pewien Niemiec w 1669 roku, konkretnie z 60 wiader moczu. Niestety nie mamy pewności, skąd tyle tego wziął. Czy sam sikał, czy miał od tego ludzi. Skąd by jednak tych sików nie wziął, to najpierw je odparował, potem wyprażył i z radością i zdziwieniem zauważył, że została taka woskowata, biała substancja świecąca w ciemności. Odkrył fosfor. Jest też taka teoria, że proch strzelniczy wymyślono przy okazji poszukiwania sposobu na sztuczne otrzymywanie złota, przy czym raczej nie, ale już nie ma wątpliwości co do tego, że to właśnie alchemik pracujący dla Augusta II Mocnego, szukając sposobu na syntetyczne złoto, odkrył jak robić porcelanę, co też Sasom przyniosło ogromne zyski. Może nie tak ogromne, jakby faktycznie odkrył, jak się robi złoto z probówki, ale i tak były to zyski spore. Nie ma się jednak co łudzić. Wieki niepowodzeń, co tam wieki, całe tysiąclecia niepowodzeń, jeśli chodzi o próby otrzymywania złota z probówki, już nie wspominając o jakichś tam cudownych eliksirach wiecznego żywota, sprawiały, że zapał słabł. Od czasów renesansu taką alchemią w starym stylu interesowało się już coraz mniej i mniej osób, a naukowcy utwierdzali się w przekonaniu, że złota się po prostu nie da podrobić. Przekonywali się o tym, badając jego właściwości. wątpliwości, na przykład odkrywając, że w przeciwieństwie do innych metali, złoto praktycznie nie odparowuje. Te badania oczywiście też pchały naukę do przodu. Naukowcy utwierdzali się również w przekonaniu, że to właśnie wiedza o złocie, o innych metalach, umiejętność tworzenia stopów, to jest coś, co zapewni potężny, trwały zysk, a nie pogoń za złotem, którego nie da się sztucznie wytworzyć, łącząc ze sobą różne substancje. I wtedy przyszedł rok 1919. Wtedy to bowiem doszło do bombardowania, ale nie chodzi o bomby lotnicze, tylko o bombardowanie cząsteczkami alfa atomów azotu przez pana Ernesta Rutherforda, w wyniku czego powstał tlen. Co z tego? Ano to, że ten eksperyment pokazał, że da się jedną substancję zamienić w inną, więc tylko kwestią czasu było, jak ktoś zadał pytanie, aha, czyli można zrobić złoto w warunkach laboratoryjnych, tak? Tak, ale są pewne ograniczenia. Złoto uzyskane przez bombardowanie neutronami pewnego izotopu rtęci jak najbardziej istniało, tylko bardzo krótko, bo szybko ulegało rozpadowi, no i było radioaktywne. Ale zbombardowano inny izotop i tutaj już wyszło elegancko. Złoto jak w mordę strzelił, czyli alchemicy zasadniczo mieli rację. Da się uzyskać złoto za pomocą innych substancji. Przy czym tego dobrego izotopu rtęci jest w naturze naprawdę mało. Żeby to zrobić, trzeba mieć profesjonalny laboratoryjny sprzęt i profesjonalistów. To wszystko sprawia, że złoto z probówki jest 5000 razy droższe od takiego naturalnego. Także póki co rynki finansowe mogą spać spokojnie. Hola, hola, królu złoty! Ktoś się oburzy, a jak to było u nas? Faktycznie, do tej pory o alchemii z Polską w tle wspomnieliśmy sobie tylko przy okazji Augusta II Mocnego, ale spokojnie, poszukiwanie polskiego przepisu na złoto z probówki zostawiliśmy na koniec. Jak się pewnie domyślacie, szukano go długo, za to bez skutku. Jednym z pierwszych alchemików działających u nas był dominikanin Mikołaj już w XIII wieku i służył Leszkowi Czarnemu również jako lekarz. Później swoich gości od alchemii mieli Kazimierz Wielki, Aleksander Jagiellończyk, ale ten drugi to wyszedł na tym zdecydowanie gorzej, bo Balińskiego, tak się nazywał ten alchemik, miano wtrącić do więzienia za to, że zaproponował podanie władcy leków, bez których być może pożyłby dłużej. Następni władcy Polski też mieli swoich alchemików, którzy też zajmowali się innymi rzeczami, choć nie zawsze były to kwestie medyczne i nie zawsze była to robota jawna. O co chodzi? Ano o to, że niektórzy z tych alchemików, sprowadzani często z dalekich stron, choćby przez Stefana Batorego, koniec końców okazywali się szpiegami. No to już może lepiej, żeby władca się sam tą alchemią zajmował, zamiast sprowadzać jakichś szemranych typów, prawda? No nie do końca, co dobitnie udowodnił Zygmunt III Waza, największy fan alchemii spośród władców Polski. Gość uwielbiał alchemię tak strasznie, że gdyby mógł, to tylko tym by się zajmował, co w połączeniu z faktem, że w zasadzie od początku nie rwał się jakoś przesadnie do rządzenia Polską, nie wróżyło zbyt dobrze zaangażowaniu władcy w naszą politykę. Wracając jednak do alchemii, to jarał się nią strasznie, a wraz z nim Wawel. I to dwa razy. Tak jest, podczas swoich eksperymentów dwa razy wywołał pożar królewskiej rezydencji, a po drugim razie to już w ogóle trzeba było przenieść dwór do Warszawy. Czy czegoś go to nauczyło? Oczywiście, że nie! Nadal próbował otrzymać złoto przy pomocy różnego rodzaju mikstur, a co się dzieje w kraju, to już sprawa drugorzędna. Zresztą priorytety króla były powszechnie znane do tego stopnia, że już w pewnym momencie bezpośrednio na Sejmie padły pretensje, że Zygmunt zamiast się państwem zajmować, gra tylko w piłkę, buduje piece alchemiczne i alchemią się bawi. Waza miał to jednak totalnie gdzieś, tym bardziej, że nie zwracali mu uwagi naprawdę ważni ludzie typu marszałek koronny czy wojewoda sandomierski, a to dlatego, że oni przeprowadzali te eksperymenty z nim i bawili się świetnie. Alchemią interesowali się nie tylko władcy, również żywo zainteresowany potencjalną możliwością uzyskania złota z probówki był Krasiński z zawodu biskup krakowski. Generalnie alchemicy byli tolerowani tak długo, jak nie zostali przycięci na fałszowaniu monet. Wtedy kara była taka jak praktycznie wszędzie indziej, czyli śmierć. Z reguły przez ścięcie, Aczkolwiek zdarzały się też przypadki zamurowywania fałszerzy żywcem, a to już śmierć zdecydowanie bardziej nieprzyjemna, a na pewno dłuższa. Poza bandą nieudaczników mieliśmy też w swojej historii prawdziwego celebrytę alchemii. Michał Sędziwój, żyjący w latach 1566-1636, był świetnie wykształconym na wielu uniwersytetach specem od chemii, który służył na dworze Rudolfa II, cesarza Rudolfa II, absolutnego fanatyka alchemii. Później Michał służył też jako dyplomata dla Zygmunta III Wazy, więc obaj jego szefowie, między których dworami śmigał z misjami dyplomatycznymi, byli bardzo łasi na jego chemiczne pokazy. Podczas jednego z nich miał nawet z sukcesem zamienić rtęć i ołów w złoto i srebro, za co wbudowano mu na pamiątkę taką tabliczkę w praski mur, ale nie dawajmy temu przesadnej wiary, tym bardziej, że są inne kwestie, które mocniej trzeba podkreślić. Michał Sędziwój napisał sporo prac okołochemicznych, które już wtedy ciężko się czytało, bo były one napisane bardziej jak księgi czarów. Mnóstwo było metafor, zagadek, ale i tak przetłumaczono je na chyba wszystkie europejskie języki i znaleźć tam można było kilka naprawdę ekstra ciekawych obserwacji. Jedną z nich na przykład było to, że Michał uznał, że jest w powietrzu coś takiego, jakiś taki element, który z jednej strony sprawia, że w ogóle może istnieć życie, ale z drugiej strony dzięki temu elementowi mogą płonąć organizmy żywe i przedmioty. Nazwał ten element niebiańską saletrą. Dziś wiemy, że chodzi o tlen, ale to Polak jako pierwszy o nim napisał. Swoją drogą podobnie było z odkryciem potencjału węgla. Już w starożytnym Egipcie używano węgla drzewnego do pochłaniania zapachów. Już Hipokrates 2,5 tysiąca lat temu widział w nim pewien potencjał medyczny, bo przepisywał go swoim pacjentom na dolegliwości żołądkowe. Ale prawdziwy potencjał odblokowała dopiero technologia w XIX wieku, kiedy to nauczono się dzięki wysokiej temperaturze robić węgiel aktywny. I wtedy okazało się, że poza wieloma innymi zastosowaniami również, węgiel aktywny jest znakomity w odfiltrowywaniu różnego rodzaju niezdrowego albo wręcz śmiercionośnego badziewia. Filtry z węglem aktywnym stały się podstawowym elementem masek przeciwgazowych, które uratowały niezliczoną masę ludzkich istnień. W czasie I wojny światowej maski właśnie z tymi filtrami skutecznie chroniły przed niemieckimi atakami bronią chemiczną, a w 1916 roku państwa Antanty ustaliły, że właśnie taka maska przeciwgazowa to jest podstawowy element wojskowego wyposażenia. Oczywiście transfer technologii odbył się klasyczną drogą, czyli najpierw wojsko, potem dopiero cywile, ale na szczęście nie trwało to przesadnie długo i dzisiaj węgiel aktywny znajdziemy praktycznie w każdym szpitalu, w wielu zakładach pracy, ale każdy może mieć też go w domu, żeby oczyszczać swoją wodę. O ile zatem alchemicy nie odnieśli bezpośredniego sukcesu, to znaczy nie udało im się stworzyć złota z probówki, już nie wspominając o jakichś cudownych eliksirach dających wieczne życie, to mimo wszystko, dzięki ich poszukiwaniom i dzięki już nie pseudo, a iście naukowej ciekawości, przy okazji dokonano wielu epokowych odkryć. Nieraz okazywało się, że natura ma nam jeszcze mnóstwo do zaoferowania, dzięki niej możemy się rozwijać i to wcale nie jest kwestia zamkniętej przeszłości, ale też tego, co dzieje się dzisiaj i dziać się będzie w przyszłości. Najlepszy przykład, wspomniany przed chwilą, węgiel aktywny. Właśnie takiego węgla używa Duffy w swoich filtrach. W butelkowym to podstawa, w dzbankowych to część specjalnej mieszanki, ale wszystkie te typy pozwalają nie tylko oczyszczać wodę, ale również robią znakomitą robotę dla środowiska. Jeden taki filtr pozwala zaoszczędzić mnóstwo plastiku, którego jest od groma zużywane na produkcję butelek do wody. Węgiel aktywny ma naprawdę podziwu godną moc oczyszczającą, a wybierając taki filtr robicie dobrą robotę i dla siebie, i dla całej planety. Wszystkie informacje o filtrach Duffy z węglem aktywnym znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało, a my widzimy się niedługo.